Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku podcastów online. Nazywam się Marek Łaskawiec, mam przyjemność razem z Agnieszką Passendorfer współtworzyć portal online, a dzisiaj gościmy bardzo interesującą osobę, psychoterapeutkę i joginkę Darię Dziewięcką. Witaj, Dario.
Dzień dobry wszystkim.
Dzień dobry. I oczywiście temat rozmowy nasuwa się sam, no bo w tych podcastach chcemy szukać różnych punktów widzenia na jogę, rozmawiać nie tylko o jodze jako o pewnej technicznej rzeczy, nie tylko o teorii jogi, ale także o tym, jak joga współgra z naszym codziennym życiem. No i oczywisty temat joga i terapia.
Tak, jak się przygotowywałam do tego nagrania, to pomyślałam sobie, że dobrze byłoby zacząć od takiego krótkiego wyjaśnienia w ogóle, czym jest psychoterapia. I psychoterapią nazywamy zastosowanie różnych metod, takich działań mających na celu leczenie oraz pewnych postaw interpersonalnych, które mają też ten sam cel. Do tych metod zalicza się najróżniejsze techniki i wspomnianą tutaj relację terapeutyczną. Psychoterapia ma uwalniać od cierpienia, bo uważa się, że cierpienie jest jakby wpisane w egzystencję człowieka.
To trochę tak jak w jodze.
Tak, tak sobie pomyślałam, że tu pojawia się pierwsze pytanie, czy to jest tak jak w jodze właśnie.
To jest chyba tak jak w jodze, tak.
Ale je trochę odłóżmy na za chwilę jeszcze. Psychoterapia ma uwalniać od tego cierpienia przez uwalnianie od pewnych schematów osobistych, które tworzą je lub nasilają. W psychoterapii istotne jest poszerzanie świadomości, eksplorowanie wydarzeń, doświadczeń osobistych, modyfikacje poznawcze i behawioralne, rozwijanie wglądu i rozumienia siebie. Teraz może tak przejdźmy do tego, czym jest joga w takim razie i może nam dojdziemy do tego cierpienia znowu.
No to temat jest na pewno bardzo szeroki i myślę, że to nie jeden podcast możemy na ten temat zrobić, czym jest joga. Natomiast ja bym zaczął może trochę od innej rzeczy, bo nie wiem jak ty, Dario, ale ja mam trochę takie czasami wrażenie, że współcześnie na Zachodzie jogę się traktuje trochę taki jak coś w rodzaju takiego Swiss Army Knife, takiego klucza, który ma wszystko pootwierać. I
ktoś podobnie ma... jak z mindfulness się stało.
Podobnie jak z mindfulness i jak ktoś ma jakiś problem, to mówi, a no to na pewno joga mi pomoże, to ktoś ma problem z libido, to idzie na jogę, ktoś ma problem z czymś innym, to idzie na jogę. No i teraz ja bym zaczął może od tego, że chyba ani ty, ani ja nie mamy przekonania do tego, że joga jest czymś, co może psychoterapię, czy w ogóle terapię zastąpić. To jest raczej takie narzędzie, które będzie jakoś pomagać psychoterapeucie.
Tak,
czy
dokładnie.
Czy zgodzisz się ze mną?
Dokładnie. A ja mam jeszcze tutaj w ogóle taką inną, jeszcze jedną myśl. Jedna rzecz to jest taka, że joga nie zastąpi psychoterapii, no bo psychoterapia trochę polega na czym innym. No chociażby na jodze nie wprowadzimy modyfikacji poznawczo-behawioralnych raczej komuś.
A ja pytanie teraz, opowiedz nam, co to jest modyfikacja poznawczo-behawioralna.
No to jest na przykład praca na myślach automatycznych, na przekonaniach, które ktoś ma. Zastępowanie innymi. No to takich rzeczy nie robimy jednak na jodze, bo joga jest naszą praktyką własną, w której mamy nauczyciela, no ale jednak idziemy nią sami, tak? Więc w ten sposób nie zastąpimy szeregu działań, no tak jak nie zastąpimy jakiegoś leku, który jest nam potrzebny, gdy jesteśmy chorzy. Jednak joga faktycznie może wspierać i to w bardzo dużym stopniu takie działania terapeutyczne. Jest jednak czymś, no, co nie zastępuje, tylko właśnie wspiera, no, daje różne też techniki i narzędzia, z których można korzystać i się korzysta. Też możemy zaraz o nich porozmawiać, ale ta druga rzecz, co mi przychodzi do głowy, no to właśnie jest to, że na Zachodzie my też traktujemy jogę jako narzędzie, a czy joga jest narzędziem? No, jest nie tylko narzędziem, jest czymś więcej, więc to też jest sprowadzenie jogi trochę nie do tego do końca, czym ona jest. I zubożenie jej.
Dobre pytanie, bo joga jest oczywiście terminem wieloznacznym i można jogę traktować jako pewien cel, do którego się dąży i wtedy oczywiście instrumentalizacja takiego celu nie jest czymś, co jest zgodne z zasadami, z teorią czy z filozofią jogi, Ale joga też używana jest bardzo często, i to też w klasycznych pismach, jako po prostu pewna droga, pewne narzędzie, czy zespół narzędzi, pewne instrumentarium. No i teraz pytanie, podrążmy może to, co powiedziałaś wcześniej, bo to ciekawe bardzo, czy w jaki sposób te instrumenty, którymi dysponuje joga, które my znamy na Zachodzie dzisiaj, mogą pomóc Tobie jako psychoterapeutce w pracy z klientami, czy po prostu Tobie w pracy nad samą sobą?
Jedna rzecz to jest na pewno oddech, tak? Bo może też powiedzmy tak pokrótce, pewnie wiele osób, które nas słucha, to wiedzą, ale nie wszyscy, że joga to nie są tylko asany, tak? Tylko to jest, no są to również pewne zasady, jest to pewna dyscyplina, są właśnie asany, czyli ćwiczenia fizyczne, jest praca z oddechem, która się w jogowym języku nazywa pranayamą, jest medytacja, koncentracja umysłu. I ta praca z oddechem właśnie jest bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby uczyć ludzi uspokajania siebie. Czyli przychodzi nam klient, który ma taki problem z tym, żeby się uspokoić. Bardzo coś przeżywa, lęk u niego na przykład bardzo szybko rośnie. To warto mu dać takie narzędzie, które ma zawsze przy sobie, czyli oddech, to, że po prostu różne ćwiczenia, takie trochę jak robimy pranayamy, kontrola oddechem, dzielenie tego oddechu, spowalnianie tego oddechu, wydłużanie tego oddechu pomagają w obniżeniu tego napięcia, lęku, pomagają po prostu się samemu uspokoić. Również pytałaś o te modyfikacje behawioralne, to tutaj też w nich ona się przydaje tak samo. To właśnie taka praca na przykład z relaksacją przy kontrolowaniu złości. Jeżeli czujemy złość i ona przeradza w jakieś zachowania, to zanim się przerodzi, też możemy właśnie uczyć kogoś, że w tym momencie, żeby włączał różne techniki relaksacyjne. Czyli też to, co jakoś uczymy się na jodze, jak to robić. Tak? Uczymy się jednak, jak właśnie się skupić na tym, żeby się odprężyć, żeby nie reagować, żeby się właśnie nie rozpraszać czymś, co się dzieje. Tak myślę, że to są takie główne narzędzia. Chociaż oczywiście jeszcze joga polega na tym, że zgłębiamy rozumienie siebie, tak? Więc jeżeli ktoś chodzi na psychoterapię i jednocześnie praktykuje jogę, no to na pewno te dwie rzeczy ze sobą będą współgrały, tak? Jakoś będą sobie pomagały. No, po prostu to jest osoba, która robi dużo pracy nad sobą. Mhm.
To ciekawe, że wątek poruszyła, bo to się faktycznie mówi często, że joga tak naprawdę zaczyna się od samoobserwacji, że to, co tam robimy na tej macie, te vigbasy i tak dalej, to jest taka zewnętrzna część tej praktyki, a wewnętrzna polega na tym, że staramy się patrzeć na siebie, jak my znajdujemy się w tych różnych vigbasach i w tych różnych często trudnych pozycjach. Czyli taka sztuka samoobserwacji na macie jakoś współgra z tym, czego staramy się, rozumiem, szukać podczas terapii. Też umiejętności obserwowania samego siebie.
Tak, nie każdy ma takie samo spektrum dotarcia do siebie, tak? Często jest tak, że my nawet nie wiemy, że coś czujemy. Mhm. I dopiero gdzieś tam właśnie musimy się trochę zwrócić wewnątrz siebie, żeby to w ogóle zauważyć, przyjrzeć się temu, zaobserwować. W czasie praktyki jogi no dzieje się to, tak? Więc trochę też się tego uczymy. W związku z tym no my mamy tą umiejętność. Jeden też podczas praktyki szybciej, inny wolniej. Pewnie no, to się różni, no ale zawsze to jest ta praca nad sobą, która gdzieś ma podobny cel, tak? Aczkolwiek no tutaj robimy to sami. Jeżeli robimy to na terapii z kimś, no to zawsze jest możliwość, że jednak ktoś nam zwróci też uwagę na różne rzeczy, no, które sami omijamy też przecież. Mhm.
Czyli można powiedzieć trochę tak, że to jest takie lustro, które się przed nami pojawia dzięki praktyce i możemy tam różne rzeczy zobaczyć. Nie zawsze miłe, nie zawsze sympatyczne, ale często prawdziwe.
Można tak, chociaż powiedziałabym, że terapeuta też może być takim lustrem, który też nam powie różne rzeczy, które nie zawsze będą miłe, bo czasem będą konfrontacyjne, tak? nie jestem pewna, czy w czasie jogi w tym lustrze zawsze jesteśmy skłonni do aż tak wielkiej konfrontacji, że jednak no gdzieś nasza taka skłonność do unikania nieprzyjemnych rzeczy. Oczywiście jogę też redukuje, tak? Aczkolwiek no samemu jest to trudniej redukować jednak cały czas, tak? Więc dlatego mi się wydaje, że właśnie to jest dobre, jest jedno i drugie, tak? Nie eliminujmy jogi, bo przecież nie wyrzucamy jogi do kosza, tak? Ona tutaj świetnie działa i jakby ja ją praktykuję codziennie prawie, żeby nie było. No ale po prostu to są dwie różne rzeczy.
Dwie różne rzeczy, które jakoś tam mogą się uzupełniać, bo ja też czasami jak praktykuję, to mam takie wrażenie, że przynajmniej dla mnie, nie wiem jak ty to odczuwasz podczas praktyki, ale czasami dla mnie joga jest czymś takim trochę doświadczeniem bycia na granicy. Bo no, jakoś tam jednak, szczególnie to praktyka fizyczna, ale nie tylko, bo pranayama czy medytacja też jakoś może stanowić pewne wyzwanie. Pojawia się taka sytuacja, że wypychany jestem ze strefy komfortu. Czyli takie przeżycie graniczne jakby się pojawia. Szczególnie jak na przykład, najprościej wytłumaczyć to na przykładzie jakichś nowych, trudnych asan, które się pojawiają. Człowiek myśli, o Boże, przecież to jest niemożliwe. Normalnie ludzie tak nie robią. I to w ogóle jest, pozabijam się albo coś takiego. I potem jakoś krok po kroku, jeżeli ma się szczęście, że znajdzie się kogoś, kto dobrze uczy, ma w sobie dużo empatii, ciepła, zrozumienia i potrafi jakoś człowieka poprowadzić, to potem okazuje się, że jakoś tam oswojamy tą trudność i nagle ta granica się przesuwa. Powiedz, czy to jest też taki proces, który w jakimś tam sensie można porównać do tego, jak wygląda praca z pacjentem?
Myślę, że to jest taki proces, który po prostu w ogóle pomaga człowiekowi w otwieraniu się na nowe rzeczy, tak? No i żeby zacząć w ogóle terapię, żeby nawet podjąć decyzję, żeby po pierwszym spotkaniu wrócić na drugie, to też podobna otwartość jest na pewno konieczna, tak? Więc w ten sposób to pomaga, bo joga w ogóle po prostu jest takim wsparciem, tak? Wspieramy samego siebie, no co podczas terapii też jest bardzo ważne, żeby właśnie wspierać samego siebie w tym procesie. Więc tak, to jest ciekawy przykład, zresztą dzisiaj podczas porannej praktyki trochę coś takiego mi się wydarzyło, ponieważ właśnie stałam na głowie, już byłam dosyć zmęczona po całej praktyce i mówi do mnie nauczycielka, tam, znaczy bardzo dużo mi poprawiała, co mam jeszcze, jak podciągnąć kość ogonową i tak dalej, w tym stanie na głowie. Po czym mówi, no to teraz zrób lotos. No i ja sobie myślę, no bez jaj, teraz jeszcze lotos w tym stanie na głowie, no chyba jakiś żart. A potem, no ale właściwie to czemu nie? No i zrobiłam ten lotos, tak? Więc, no więc tak, joga no, pomaga takie, jakieś też schematy swoje, prawda, przełamać. Więc w tym sensie też jest na pewno spójna. Jest jeszcze jedna rzecz taka, o której właśnie myślałam też o jodze, dlaczego w przypadku psychoterapii może być nawet nie do końca narzędziem, tylko właśnie nawet tą drogą, którą się włącza w psychoterapię i konkretnie w przypadku przepracowywania na przykład jakiejś straty czy żałoby. Wtedy ważne jest też, żeby osoba, która pracuje nad tą stratą, żałobą, miała taki system wartości czy jakieś takie oparcie, taki fundament, który daje poczucie sensu w życiu, tak? Czasami jest to dla niektórych religia, no ale joga też jest taką praktyką duchową, filozofią, no, która nadaje pewien sens życiu. Więc no, w takich przypadkach, jeżeli ktoś praktykuje jogę i ona jest dla niego czymś więcej niż ćwiczeniem asan, myślę, że też będzie bardzo pomocna w pracy. Mhm.
Powiedz, bo z drugiej strony jest też tak, że joga jest pewną rutyną. Nawet się mówi często praktyka jogi, że to nie jest tak, że po prostu robię jogę, tylko ją praktykuję. Czyli to słowo praktyka implikuje pewną stałość, pewną regularność, pewne zaangażowanie. I to jest też coś takiego, co w przypadku osób, które jogę praktykują od lat, widać bardzo wyraźnie, że to jest taki pewien rodzaj rytuału, który, który mają. Ja osobiście po sobie to czuję, że w momencie, kiedy jest jakaś taka sytuacja, że na przykład nie praktykuję danego dnia, bo na przykład, nie wiem, jestem zmęczony, albo podróżuję, albo cokolwiek, to mi tego brakuje. I teraz powiedz mi, czy taka rytualizacja codzienności poprzez jogę też jakoś może pomóc w momencie, kiedy mamy kłopoty z różnymi stanami psychicznymi, kiedy szukamy jakiejś odpowiedzi?
Myślę, że jak najbardziej, no bo daje to też takie poczucie stałości wtedy, które też jest pewnego rodzaju wsparciem, tak? No im więcej jakiegoś takiego chaosu w naszym życiu, tym będzie nam trudniej się uspokoić, skupić na sobie. Więc jak najbardziej, tak. Jest to na pewno aspekt, który nawet jeżeli nie idziemy na terapię, to też nam służy, tak? Więc jakby joga ma dużo takich aspektów, które nam będą służyły nie tylko w czasie terapii. Też dlatego ja tak sobie myślę, żeby nie do końca traktować joga na narzędzie, bo terapia jest jednak czymś dosyć określonym w czasie. My idziemy, zawieramy kontrakt, te spotkania trwają ileś czasu, liczba sesji jest ograniczona. A joga jest takim jednak naszym elementem, takim stałym w życiu, tak? Drogą, więc jeżeli tylko tak podejdziemy do niej, że to jest to narzędzie, to w którymś momencie może też tak nastąpić, to właściwie jakby gdzie jestem na tej drodze? Czym jest dla mnie ta joga znowu, tak? Mhm. Jeszcze jedno też chciałam dodać, że a propos jednak, żeby nie zastępować, że to jest też, wydaje mi się, że ważne, dlaczego nie zastępować terapii jogą, ponieważ tak mam wrażenie, że często też nawet o tym zapominamy. Istnieje cały szereg różnych problemów zdrowotnych dotyczących zdrowia psychicznego, które należy leczyć farmakologią jednak, więc jeżeli idziemy do psychoterapeuty, psychoterapeuta nas, jeżeli zajdzie taka potrzeba, skieruje po prostu do psychiatry, tak, na konsultację, żeby on po pierwsze zbadał, czy jest taka potrzeba, więc osoba kompetentna to zobaczy, a jeżeli jest taka potrzeba, to też, żeby przepisał to leczenie, które oczywiście też trwa określony czas, tak, ale to już kompetentne osoby to pracują, a trochę tak mam wrażenie, że na jodze to czasami niektórzy mogą wpaść w taki zachwyt, to teraz joga w ogóle wyleczy depresję, wyleczy nerwice, wyleczy po prostu też wszystkie tego typu nasze problemy zdrowotne, ale to może być trochę niebezpieczne akurat.
To dobry wątek, żeś podniosła, bo to się pojawia czasami i w polskich, i w zagranicznych mediach poświęconych jodze. Często się takie artykuły widzi, że joga na depresję, czy joga pomaga w depresji i tak dalej.
Pomóc może, tylko też nie zapomnieć o tym, że jeszcze tak jakby może inne rzeczy też należałoby włączyć, tak? Bo depresja tylko, jest dosyć niebezpieczna.
Tak, bo to jest, myślę, też kwestia językowa i tutaj może też dobrze by było, gdybyś trochę nam pomogła zrozumieć to rozróżnienie pomiędzy znaczeniem słowa depresja w takim potocznym rozumieniu, że czuję się słabo, mam dołu, nic mi się nie chce, życie nie ma sensu, a pomiędzy stanem, który jest depresją w sensie klinicznym i który wymaga nie tylko jogi, nie tylko zdrowego stylu życia, nie tylko tego, żeby się wziąć wreszcie w garść i coś sobie z swoim życiem zrobić, jak to radzą przyjaciele czasami, tylko wymaga po prostu fachowej pomocy.
Myślę, że tak w potocznym użyciu depresja, to depresją określamy jakiś taki okres gorszego samopoczucia, tak? Wiadomo, że że odczuwamy całe mnóstwo emocji codziennie, tak? I że nie będą to codziennie emocje takie na plus tylko, tak? Pozytywne, w ogóle non-stop, radość i nic więcej. Więc one się przeplatają z tymi negatywnymi. Często od tych negatywnych próbujemy też uciekać sobie, bo one nie są zbyt przyjemne. I takie trochę zetykietyzować, a mam depresję, to teraz na tą depresję to ja sobie właśnie tu pójdę na joga, tu pójdę do kina, poczytam książkę i mi przejdzie. Ale to dotyczy tak naprawdę tych jakichś przykrych, takich normalnych emocji, które występują w naszym życiu i będą występować zawsze. A depresja jako jednostka chorobowa po prostu w sensie klinicznym, to jest bardzo długi temat, więc jakby powiem tylko, że to jest po prostu choroba, która ma bardzo rozłożone przyczyny, ma też przyczyny biologiczne, ma przyczyny o podłożu takim, że jest zachwiana równowaga neuroprzekaźników w naszym mózgu. Ma też podłoże też niekoniecznie biologiczne, bo depresje mogą wywołać też jakieś wydarzenia w naszym życiu, tak? Bardzo ciężkie, jakieś traumatyczne przeżycia też mogą wywołać depresję. Jednak jest to stan, który utrzymuje się przynajmniej jednak przez jakiś czas, tak? Zwykle kilka tygodni albo dłużej. I jeżeli ten stan rzeczywiście, w którym nie przeżywamy tych pozytywnych emocji, no niebezpiecznie się wydłuża do kilku tygodni, to wtedy tak możemy zacząć diagnozować, czy to nie jest przypadkiem depresja, tak? Ale to są właśnie poczucie smutku, niechęć do spotykania się z ludźmi, niechęć w ogóle do podejmowania żadnych działań, taka apatia, brak sił, brak w ogóle ochoty na jedzenie. Więc tych czynników też jest całkiem sporo, tak? Jeżeli jednak tak poza tym, że jednak mamy jakiś gorszy okres i rzeczywiście się czujemy gorzej, no to jednak nie zauważamy u siebie zbyt wielu tych objawów, no to możliwe, że nie mamy tej depresji, aczkolwiek jeżeli mówimy potocznie o tym, że pójdę tam właśnie sobie na jogę czy do kina i tak się uleczę z depresji, no to może być takie trochę złudne, bo jeżeli ta depresja już naprawdę będzie, no to raczej tym sobie nie wyleczymy. Mhm. Nawet prawie na pewno sobie tym nie wyleczymy.
Czyli trochę upraszczając, można powiedzieć, że jeżeli mam gorszy okres w życiu, a przecież może się to zdarzyć, nie możemy tego wykluczyć, i po paru dniach mi przejdzie, bo sobie pójdę na jogę, do kina, czy na dłuższy spacer, to jest okej.
Tak.
To joga wtedy bardzo dobrze się sprawdza, natomiast w przypadku tych poważniejszych dolegliwości...
No to nie chodźmy na jogę na przykład szósty miesiąc tak. I nie czekajmy na efekty,
nie czekajmy na efekty
depresja.
Po 3 latach, tak. Że joga uleczy depresję. Tak. Chociaż oczywiście ja rozumiem, że poza jakimiś bardzo... bardzo takimi drastycznymi przypadkami, kiedy na przykład przyjmowane leki uniemożliwiają fizyczny wysiłek, to można również praktykować, pomimo tego, że poddaje się człowiek takiej terapii, tak?
Jak najbardziej, jak najbardziej. Tu nie ma przeszkód, tylko właśnie, żeby jednak tak nie mieć takiego podejścia, że to wystarczy, tak? I że to pomoże, jak to jednak długo na coś nie pomaga, zwłaszcza, tak?
A powiedz, bo jest trochę takich opinii. Ja szczerze mówiąc starałem się poszukać jakichś źródeł bardzo autorytatywnych, ale nie znalazłem wielu. Ale się pojawia w tym jogicznym świadku takie przekonanie, że ponieważ joga uwalnia różnego typu emocje, nie zawsze te pozytywne, to osoby, które mają faktycznie poważne zaburzenia, powinny ostrożnie tą jogę praktykować. Czy ty masz jakiś pogląd na ten temat?
Ja pierwszy raz, szczerze mówiąc, się z czymś takim spotykam. Tak trudno mi sobie w tym momencie chyba to wyobrazić, tak? Mi się wydaje, że w ogóle joga dotyka takich emocji, które są tu i teraz tak naprawdę, tak? Które przeżywamy. No jeżeli ktoś przeżywa w tym momencie coś trudnego i na jodze faktycznie będzie mu się to uwalniało za bardzo, no to niech się wycofa może na jakiś czas, tak? Sobie zrobi jednak tą przerwę, pójdzie na jakąś terapię i wróci trochę spokojniejszy, kiedy sam się będzie lepiej czuł. No bo właściwie po co w takim razie przychodzić na tą jogę, jeżeli nas cały czas zalewają jakieś bardzo silne emocje, z którymi sobie nie radzimy, tak? Ja bym trochę od tej strony do tego podeszła, że w takim razie po co to utrzymywać, tak? Nie wiem, czy się to... czy się stanie coś strasznego, tylko po co?
Po co się... Po co się katować,
zamiast właśnie jednak spróbować czegoś innego, no i wrócić, nie wiem, nawet po 2 tygodniach, jeżeli tak się trochę uspokoi, no tak jak nie przychodzimy z zapaleniem płuc na jogę, tak?
Raczej nie jest to wskazane.
Powiedzmy, że nie przychodzimy do jogę z zapaleniem płuc.
Powiedzmy zdecydowanie, drodzy, nie przychodzimy z zapaleniem płuc.
Albo z atakiem wrostka robaczkowego, tak? Więc jakbym powiedziała, że to jest jakby taka sama sytuacja, tak? No, czy joga wtedy przyczyniła się do tego, że coś się pogorszyło? No może niekoniecznie, ale jakby, no nie, nie, jakby nie była po prostu adekwatna wtedy zupełnie.
No dobrze, a powiedz jeszcze, joga szczególnie na zachodzie to jednak się bardzo mocno z praktyką fizyczną zrosła i to zresztą chyba też jest trochę zgodne z naszą naturą. W związku z tym pewnie ten element fizyczności jakoś przyciąga nas do jogi, na pewno na początku. Jest to taki element, który wszystkich do jogi przyciąga, potem niektórzy mają też inne zainteresowania, ale to mniejsze o to. W każdym razie ten element fizyczności na pewno jest w naszej praktyce, mniej czy bardziej fizyczny. I teraz są różne stopnie czy różne style jogi. Jak doskonale wszyscy wiemy, można jogę praktykować na bardzo różnych metodach. Niektóre są bardziej takie spokojne, wyciszające, łagodniejsze, typu yin yoga, niektóre bardziej mocne, to jakieś dynamiczne winiasy czy asztanga. Inne będą z kolei bardziej eksponować oddech i tak dalej. Czy masz jakiś taki pogląd na to, który z tych możliwych współcześnie praktykowanych na zachodzie stylów jogi będzie z punktu widzenia terapii najlepszy?
Myślę, że to jest kwestia indywidualna i że no tak jak jest bardzo dużo też szkół psychoterapii, tak? Każdy coś sobie wybiera, próbuje i po prostu niech zostanie przy tym, co mu pasuje.
No tak, to właściwie to jest dobra odpowiedź, bo dlaczego mamy zdejmować z człowieka odpowiedzialność za jego wybory?
Niech, no to jest właśnie bardzo słuszna uwaga, gdyż no, to też jest takie podejście trochę psychoterapeutyczne, tak, że no, celem jest właśnie jednak wzięcie właśnie odpowiedzialności za siebie, swoje życie i swoje wybory i szukanie tego, co rzeczywiście chcemy robić, tak, takiego autentycznego siebie. Więc znajdźmy też dla siebie ten styl, no, który nam pasuje.
Czyli każdy sobie musi sam znaleźć swoją jogę, mówiąc krótko.
Mówiąc krótko i czy może jeszcze, czy uwolni to go to od cierpienia?
Czy to uwolni? Do cierpienia na pewno wrócimy, bo to jest fascynujący temat, ale jeszcze jedna rzecz, skoro już o cielesności mówimy, bo jak żeśmy zaczęli już ten wątek pracy z ciałem, no to joga na pewno jest czymś takim, co jakoś tam uświadamia nasze własne ciało. Czasem jego bolesne deficyty, czasem jego silne strony. To już zależy od sytuacji. Ale na pewno ten element cielesności jest. Ta łączność z ciałem, jakoś taka większa samoświadomość ciała. I czy to twoim zdaniem jakoś też może pomóc w terapii?
Oczywiście, tak. To jest jedna też z tych kwestii, no bo jesteśmy wszyscy istotami biologicznymi, tak? Każdy z nas ma ciało i ta nasza świadomość i psychika jest z nim no, ściśle związana, wręcz no, taka to się przenika, jest nierozerwalna. Więc ten aspekt jogi, czyli właśnie poznawanie swojego ciała, zwiększanie jego świadomości, uważam, że też jest czymś, co jest samo w sobie terapeutyczne, ale też będzie pomagało po prostu w psychoterapii.
A powiedz, z twojego doświadczenia jako terapeutki, czy jako osoby, która sama praktykuje i też sama się obserwuje, to są takie pozycje, które się nazywa często otwierającymi, prawda? Czy to ma jakieś znaczenie z punktu widzenia kogoś, kto się zajmuje zawodowo terapią, czy to tak po prostu tak w żargonie jogi się mówi, że to pozycja otwierająca i to tak po prostu fajnie jest, jednak sobie mówimy, a tak naprawdę nic głębszego za tym nie stoi?
Myślę, że za tym stoi po prostu tak, jak to wpływa na nasze chwilowe samopoczucie, tak? A że dla takiego, powiedzmy, no, z punktu widzenia bardziej systemowego, to chyba to już są jakieś takie dosyć szczegółowe rzeczy tak naprawdę, tak? Bardziej bym powiedziała, że po prostu praca nad świadomością z ciałem. Bo my tak w jodze to trochę już tutaj pozycję otwierającą taką stawiamy dosyć wysoką poprzeczkę, tak? A dla większości ludzi jednak po prostu praca nad poznawaniem swojego ciała generalnie w takich podstawowych fizycznych aspektach no będzie czymś bardzo tak naprawdę otwierającym.
No, mamy też taki Znaczy ja przynajmniej taki mam pogląd, nie wiem czy się z tym zgodzisz, że trochę to jest tak, że ta relacja pomiędzy naszym ciałem a umysłem to jest taka ulica dwukierunkowa, że jakby to się nie da, żeby szło wszystko w jedną stronę, że nasz umysł, stan naszego umysłu, stan naszej psychiki oddziaływuje to jak, nie tylko na to jak się czujemy w ciele, ale też jak nasze ciało reaguje na rzeczywistość, odwrotnie jak coś się dzieje z naszym ciałem, to działa to na psychikę, nie tylko mówię o chorobach, ale także na przykład o tych pozytywnych rzeczach. Jakieś takie elementy euforii często się wiążą z bardzo cielesnymi doznaniami. I teraz powiedz, czy... Bo ja szukałem tutaj tego typu doświadczeń, tego typu twoich doświadczeń. Czy na przykład jeżeli spotykasz się z pacjentem, który ma pewien określony typ mowy ciała, pewien określony typ sylwetki, trzymania ramion, siadania, to na podstawie tego pewnie jakieś wnioski wyciągasz co do tego, jakiego typu osobowość ma ten pacjent.
Co do osobowości, to może nie aż tak bardzo, no, to trochę bardziej, no, to jest bardzo złożone, tak, tu jest wiele czynników, aczkolwiek no, są takie rzeczy, tak, czasami widać, no jeżeli rozmawiamy o czymś, co jest dla nas bardzo trudne, tak, to widać, że na przykład od razu ktoś ma spięte ramiona, tak, więc wtedy faktycznie można pogadać z kimś, czy on odczuwa właśnie w ramionach to napięcie, jak to wygląda, że ciężar, czy to w takim razie też jest, się przekłada na to, na jakiś ciężar taki psychiczny dla niego, więc to są jakby tego typu kwestie, które rzeczywiście porusza się takie tematy, tak, i nie dotyczy to tylko ramion, tak, różne rzeczy w naszym ciele gdzieś tam zostają, więc jeśli chodzi o jakby taki aspekt, to tak, to jak najbardziej. I moje doświadczenie mi pomaga jakby w ogóle wnieść ten temat i też te takie podstawowe prace nawet relaksacji, tak, pomagają klientom wejść w to, tak, bardziej to odczuć, zastanowić się nad tym, przepracować.
Czyli czy zgodziłabyś się w takim razie z czymś takim, z takim twierdzeniem, czy z takim poglądem, że w momencie, kiedy jednak na macie podczas praktyki fizycznej jakieś tam schematy w ciele zmieniamy, przełamujemy, to może to też mieć wpływ na to, w jaki sposób będziemy na świat patrzeć, co będziemy czuć, na nasze emocje, na to, żebyśmy na przykład zmienili też w sobie coś głębiej, nie tylko w samym ciele.
Tak, myślę, że ma. Myślę, że te schematy gdzieś tam, one w nas zostają trochę, tak? To nie jest tak, że my je zupełnie wyeliminujemy, tak? Jeżeli mamy tą tendencję, że właśnie ten stres w ramiona nam wchodzi, to nie wiem, no może jak będziemy 50 lat praktykować na przykład, no to rzeczywiście przestanie, no ale to nie jest tak, że on przestaje wchodzić, tak? My raczej automatycznie mamy takie narzędzie, że my wiemy, że on wszedł, że my wiemy teraz, co zrobić, że wiemy, jak poruszać tym ciałem, tak? Albo jak poddychać w te miejsca, więc wiemy, co zrobić szybko, żeby on poruszać sobie. W związku z tym to robimy, zamiast na przykład pójść, nie wiem, regulować te emocje alkoholem albo jakimś agresywnym zachowaniem, tak? Więc to jest taki mechanizm, tak to widzę, tak? W związku z tym dlatego też warto w czasie psychoterapii zwracać na to uwagę i też pokazywać, tak, że coś takiego można robić. I ja włączam właśnie takie elementy. Myślę, że obecnie dosyć sporo terapeutów też tak naprawdę włącza, tak, elementy, chociażby wzięte też z mindfulness, tak, które no, gdzieś tu są podobne, tak, można je podobnie zastosować.
A porozmawiamy chwilkę o tym, znaczy nie dlatego, żebyśmy tutaj chcieli online'owo udzielać terapii komukolwiek, bo raczej to jest proces, który powinien się odbywać w zetknięciu z fachowcem. Bardziej chodzi mi tak z ciekawości o takie już bardzo szczegółowe instrumenty, które ty czy twoi koledzy wykorzystują, a które pochodzą z jogi, czy z szeroko rozumianej jogi. Jakiego typu narzędzia na przykład stosujecie? Mówiłaś już o oddechów trochę wcześniej.
Oddech, no wprowadzanie w relaks, tak? Wprowadzanie w relaks po prostu. To są główne elementy tak naprawdę. Oddech, wprowadzanie w relaks.
A jakieś fizyczne ćwiczenia podczas terapii stosujesz, nie?
Nie.
Nie? Mhm. Nie, tak z ciekawości pytam, bo to też jest coś takiego, co może przychodzić do głowy. Okej, okay, czyli głównie oddech, kierowanie uwagi na to, gdzie jesteśmy, na to, kim jesteśmy, na tu i teraz, próbę takiego połączenia się z sobą. Takie też bardzo jogiczne rzeczy, tak?
Tak.
Okej. Okay. No to co? To wracamy do tego cierpienia?
No wracamy do cierpienia, tak.
No dobrze, to w takim razie...
Jak powiedziałam, psychoterapia ma uwalniać od cierpienia poprzez pracę nad schematami, tak? Naszymi, mhm. które nam nie służą i je gdzieś tworzą, to cierpienie tak naprawdę, czyli je sami tworzymy, lub je nasilają.
Mhm, okej. Okay. To właściwie można powiedzieć, że prawie że cytujesz Patanjalego. No bo on coś miał tego typu, znaczy nie tylko on, ale w teorii jogi się często właśnie mówi o tym, że robiąc coś, metaforycznie można powiedzieć, tworzy się w naszym umyśle pewien odcisk tego, takie jakby nasionko, które jest, które w tym umyśle pozostaje i jeżeli się pojawią sprzyjające po temu okoliczności, to nasionko będzie kiełkować, czyli schemat się powtórzy. Jeśli coś uporczywie powtarzamy, to wtedy mamy takie już bardzo mocne, ugruntowane schematy zachowań i właśnie to jest jedna z tych rzeczy, która powoduje to, że cierpimy. Czyli joga w teorii jakoś tam się ma pomóc nam zrozumieć te schematy i ma być taki moment, który różnie się nazywa w różnych szkołach, Patanjali nazywał to Viveka Kyati, czyli moment takiego aha, zrozumienia prawdziwej naszej natury, prawdziwej rzeczywistości i tego, że schematy są tylko schematami, że to jest pewne złudzenie, któremu żeśmy ulegli. Jakoś to się ma do tego, jak terapia
podchodzi do człowieka? Myślę, że teoria tu jest rzeczywiście spójna, tylko psychoterapia trochę jednak zakłada, właściwie całkowicie zakłada, że my całkowicie nie jesteśmy w stanie sami zmienić tych schematów, bo te schematy się tworzą najczęściej w naszym bardzo wczesnym dzieciństwie, więc one są nieuświadomione. I to nie jest do końca tak, że no sami sobie je uświadomimy wszystkie, tak, że sami wprowadzimy te modyfikacje, że jednak jest potrzebny ktoś, kto na to spojrzy profesjonalnie.
Mhm. Czyli tutaj byłaby pewna różnica pomiędzy jogą a terapią, bo w jodze jednak zakłada się, no, że to jest ścieżka nasza, no, ewentualnie pod światłym przewodnictwem jakiegoś nauczyciela, jakiegoś guru, ale tak naprawdę my kroczymy tą ścieżką sami. Tak? A psychoterapia mówi, no jeszcze potrzebujesz jakiejś laski, pomocy, nie wiem, czegoś jeszcze dodatkowego, żeby pomóc sobie z rzeczami, co do których sobie nie zdajesz sprawy, tak?
Tak, tak. Chociaż no, nie wyklucza to tego, że jest też część jakichś naszych własnych schematów, na które no, joga też jest tą drogą, która będzie tą drogą, no, tylko raczej no, ja bym nie stawiała, że na wszystko.
Joga nie jest dobra na wszystko, choć,
dobra na wszystko, choć jest dobra.
Choć jest dobra i to też jest bardzo ważne, że tak trochę się zadumałem z tym cierpieniem, bo tak żeśmy powiedzieli tak od razu odgórnie, że tak właściwie wszyscy chcą tego cierpienia unikać. A to, czy to jest tak, że za wszelką cenę zawsze powinniśmy unikać tego cierpienia?
I tak go nie unikniemy. Całkowicie. Jednak no nadmierne cierpienie nie służy nam, tak? No więc jeżeli możemy je ograniczać, możemy je eliminować, no to jest zdrowe.
Nadmierne, tak, ale z drugiej strony czasami mamy takie tendencje do tego, żeby popadać w taką ułudę, chować gdzieś to cierpienie głęboko do zamrażalki, udawać, że nic się nie stało, chłopaki nie płaczą, to faceci mają dużo z tym problemów z wyrażaniem emocji, poszukiwaniem tych ciemniejszych stron. Także może... Nie chcę powiedzieć przez to, że cierpienie jest ważne i że potrzebne i że powinniśmy cierpieć na siłę, ale bardziej chcę powiedzieć to, że skoro ono już jest i jest nieodłączną częścią naszego życia, tak jak mówi yoga i terapia, no to jakoś musimy sobie spojrzeć mu w oczy, no jakoś się z nim zmierzyć.
No terapia mówi, żeby jednak przeżywać swoje negatywne emocje, tak? No żeby od nich nie uciekać, żeby dać sobie tą przestrzeń, żeby je przeżyć, po to właśnie, żeby jednak one nie zostawały w nas i nie powodowały tego też cierpienia, które no, ciągnie się na przykład za długo, czyli jest jakaś taka określona przestrzeń czasowa, w którym to powinno nastąpić, a jeżeli następuje, no to pójdźmy właśnie po pomoc, ponieważ no, nadmierne przeżywanie tego cierpienia już nam nie będzie służyło i je możemy wyeliminować, z nim możemy coś zrobić, tak? Z takim no, naturalnym nie będziemy nic robić, bo to też by nie służyło nam, tak? Więc też terapia uczy tego, tak? Że jeżeli się coś takiego wydarzyło, co powoduje złość, powoduje lęk, no to masz prawo przeżyć te emocje i w ogóle przeżyj je właśnie, popatrz sobie na nie, tak? Pozwól sobie w nich być, kiedy one są takie, że sobie nie potrafisz z nimi już poradzić, uporać się, to wtedy sięgnij po pomoc.
Po pomoc fachowca.
Po pomoc fachowca. Czasami też, no najpierw sięgamy też po wsparcie, wiadomo, sięgamy po wsparcie bliskich, rodziny, przyjaciół, tak? To też jest często pomocne. No to nie jest tak, że zawsze tylko fachowca. No ale też jest tak, że to może być niewystarczające, że to jakieś mamy tego typu przeżycia, na które jednak jest potrzebny ktoś po prostu, kto jest nauczony tego, co z tym robić, tak?
Mhm. No dobrze, no to w takim razie mamy już taką bardzo pobieżną, ale ciekawie zarysowaną wizję tego, jak yoga i terapia mogą się wspomagać wzajemnie, gdzie są granice jednego i drugiego, żebyśmy się czasem nie zafiksowali na jodze za bardzo z jednej strony. No ale z drugiej strony, jak sama mówisz, możemy z powodzeniem te narzędzia jogi stosować do pracy nad sobą, także takiej pracy terapeutycznej.
Jak najbardziej.
Jak najbardziej. Super. Dziękuję bardzo, Dario, za rozmowę, a wszystkich Was zapraszam na nasze kolejne podcasty. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.